pracując już x lat z ludźmi, zauważam, że potrafimy być na każdym poziomie przemocowi wobec siebie i każde zachowanie potrafi być przemocowe. Moje ja i to, czy ja jestem dobra, jest zależne od zewnętrznych czynników, a więc od tego, czy dostałam jedynkę, czy siedziałam prosto w ławce 45 minut, wtedy jestem grzecznym dzieckiem, ale kiedy wychodzę poza jakieś, nie wiem, normy, jakieś, nie wiem, statutowe, tak, szkoły, to jestem dzieckiem niegrzecznym, niedobrym, ale nikt nie zastanawia się. No, ja mam później takich pacjentów i pacjentki, którzy po latach zauważają, tak, i my do tego dochodzimy, oni później idą na diagnozę, na przykład mają ADHD, ADD. Wydaje się być, prawda, spokojna, ale w środku jest burza. To jest taki stan układu nerwowego, który natura stworzyła po to, aby zwierzętom, aby ssakom było łatwiej umierać. Tak, to jest stan, który przygotowuje nas do śmierci.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Paulina Danielak, cześć.
Cześć. Cieszę się wszystkim.
Cieszę się, że zgodziła się wziąć udział w moim podcaście. I tak jak mówiłem, oddaję tobie głos i powiedz ludziom, czym się zajmujesz i co robisz.
Ach, czym ja się zajmuję? Czym się nie zajmuję może? Mhm. Łatwiej byłoby powiedzieć. No, jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji, ale pracuję w trzeciej fali CBT, szczególnie tej z użyciem aktu, terapii akceptacji i zaangażowania. Oprócz tego jestem też pedagogiem specjalnym, bo skończyłam tutaj dwa razy studia magisterskie. Jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnego wspomagania i AWF-em, psychologiem sportu po AWF-ie. Patrzę, chciałam tutaj dorobić skrót tego wszystkiego.
Jasne.
Tak, i więc kontekst mojego wykształcenia jest dosyć szeroki. Mhm. Pracuję i somatycznie, więc też kształcę się w nurtach somatycznych, somatic experiencing. Teraz kończę też kurs providera TRE, czyli Trauma Releasing Exercises. I ta psychoterapia poznawczo-behawioralna, więc taka skupiona tutaj na poznawczych kwestiach, ale do tego dokładam pracę somatyczną, czyli pracę z ciałem.
Więc czyli to takie jest bardzo holistyczne podejście.
Tak, więc to jest o moim wykształceniu, ale pracuję z pacjentami indywidualnie, prowadzę szkolenia, warsztaty dla firm, ale również tutaj dla osób chętnych, indywidualnych na swoich social mediach. Prowadzę psychoedukację na social mediach, więc przychodzę do podcastów, tak jak teraz tutaj.
Tak jest, tak się znalazłem.
Tak, więc jest tego sporo.
Okej, zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy o tym, w jakiej sytuacji się znalazła się w COVID-zie i to jest coś, do czego chciałem wrócić, bo uważam, że bardzo ciekawy temat. Jakbyś mogła jeszcze opowiedziała trochę o tym, jak wyglądało twoje wejście w COVID-a i jak sobie z tym poradziłaś?
Wiesz co, ja kiedyś pracowałam gabinetowo w gabinecie i mój gabinet nadal jest, ja go mam. Czasami spotykam się tam z pacjentami, jeżeli potrzebujemy popracować właśnie tak bardziej somatycznie. Więc pracowałam sobie w gabinecie. Mhm. Miałam tam jakąś ilość swoich pacjentów. Wtedy raczej nie byłam tak aktywna na social mediach. No, byłam taka, jakby to powiedzieć, trochę schowana. Mhm. No, czułam, że to
celowo?
Myślę, że trochę celowo. Jakbym teraz na to spojrzała wstecz, to było takie, wiesz, wygodne zatrzymanie w bezpiecznej poniekąd norce. No, okay. Ja byłam taka trochę zatrzymana.
Czyli to nie była jakaś kwestia buntu, tylko bardziej troszeczkę strachu.
Mhm. Myślę, że tak.
Okay.
I przyszedł COVID. No, i przyszedł lockdown. Dużo osób przestraszyło się na początku tego wszystkiego i uznali, że nie chcą sesji, tak, w gabinecie. Ale oprócz tego wiele osób nie chciało sesji online, ponieważ to było coś nowego wtedy.
Sesji online?
Tak. I więc ktoś, kto przychodził do gabinetu, a nagle ma być na sesjach online, nie bardzo. Więc ja zostałam tak naprawdę bodajże to było dwóch, trzech pacjentów i nic więcej. Mhm. Więc pamiętam ten moment takiego poczucia załamania, co dalej. Ja jeszcze wtedy byłam na etacie.
Okej.
Bo pracowałam w szkole jako nauczycielka. I to też była moja bezpieczna, wiesz, pozycja, bo etat, pieniądze w szkole są takie, jakie są. Wszyscy chyba o tym wiemy, bo sporo się o tym mówiło. No ale, wiesz, co miesiąc...
Tak, jednak jest to jakaś forma zabezpieczenia.
Coś tam jest, więc ja stałam w tym miejscu, poniekąd nie rozwijałam się, bo się bałam. Bardzo się bałam. I jeszcze w tamtym momencie... Próbowałam zmienić. Ja byłam totalnie wypalona. W szkole to było totalne wypalenie.
Wcale się nie dziwię. Moja mama pracuje w szkole. Mam głęboki insight do tego, co tam się dzieje, więc ja bym tak. był wypalony tak po tygodniu mniej więcej.
No, ja powiem ci, że wytrzymałam 5 lat. Mhm. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej. U mnie i babcia, i tata, i mama wszyscy byli nauczycielami. Wszyscy byli pedagogami specjalnymi, tak jak ja. Ja też w to poszłam. Ale to, do czego to doprowadziło mnie, do czego ja doprowadziłam siebie, bo to była poniekąd moja decyzja, tak, żeby tam być, nie zauważałam siebie bardzo długo. Bardzo długo myślałam, że to przejdzie, że nie jest tak źle, że wytrzymam, że w sumie boję się czegoś innego. A co innego będę robiła? No i COVID poniekąd mnie, wiesz, wypchnął z tego.
Ale miałaś już wtedy te wszystkie swoje uprawnienia do...
Miałam. Okay. Więc... Byłam też gotowa, ja byłam w 100% gotowa. Ja miałam kwalifikacje, myślę, że dużo wyższe do tego, co wtedy robiłam i jak o sobie myślałam. Ale też dlaczego mam tyle wykształceń, tyle, wiesz, wszystkiego skończyłam? Bo wydawało mi się, że muszę jeszcze i jeszcze i jeszcze.
To była taka forma odkładania na później.
Jasne. Ja jestem osobą lękową i dla mnie te kolejne tytuły to było coś, co miało sprawić, że ja będę w końcu się czuła jakoś. Coś zawsze ściemą. To jest zawsze ściema.
Ja bym się z tym nie zgodził. Ja u siebie przynajmniej mam tak, że myślę, że potrzebuję osiągnąć jakieś rzeczy, ale zawsze mam z tyłu głowy, że nie mogę robić właśnie tego odkładania, więc jak osiągam coś, to staram się później dołożyć jeden krok do przodu, żeby właśnie uniknąć tego, o ja tutaj nazbieram sobie rzeczy, które są dla mnie ważne i lepiej o mnie świadczą, a nic nie zrobię de facto.
Widzisz, czyli tak naprawdę kontekst tego, czyli zachowanie. Jeżeli patrzymy na samo zachowanie, to zauważylibyśmy, że może robimy to samo, ale kontekst jest zupełnie inny, bo ja mogę od siebie uciekać, a ty możesz dążyć do siebie tym zachowaniem. Ja uciekałam. Uciekałam. Teraz nadal się bardzo mocno kształcę, ale robię to zupełnie inaczej. Zupełnie inna jest funkcja i zupełnie inny jest kontekst. Ja już nie uciekam, ale dążę do czegoś. Wtedy uciekałam. No więc byłam na etacie, tak, którym byłam totalnie wypalona. Czułam się fatalnie. Już wracałam do domu i codziennie płakałam. To już były takie mocne stany obniżenia nastroju, pełen...
Depresja?
Nie nazwałabym tego w ten sposób, ale pełen zestaw wypalenia zawodowego. Nie? Z cynizmem już takim, z poczuciem braku wartości w tym miejscu.
Cynizm względem siebie czy względem innych ludzi?
Względem pracy.
Względem pracy.
Tak, to też jest pewien kontekst wypalenia zawodowego, więc ja już byłam taka cyniczna. Nie widziałam miejsca, w którym moje wartości by się łączyły z wartościami miejsca, w którym pracowałam. Byłam też zmęczona, byłam straszliwie zmęczona. Chociaż odpoczywałam, robiłam dużo mniej niż teraz, a byłam straszliwie zmęczona. Cały czas, psychicznie.
Psychicznie.
No i przyszedł COVID, przyszły lockdowny i ja musiałam coś zmienić. To już był ten moment, kiedy wiesz, muszę.
Też zostałaś podstawiona trochę pod ścianą.
Tak, wszyscy moi przyjaciele mi o tym mówili. Mój partner mi o tym mówił, powinna zmienić coś. Widzimy, co się stało. Ja cały czas chorowałam. To jest o psychosomatyce opowieść. Ja cały czas chorowałam. Wiesz, te 5 lat pracy, ja cały czas chorowałam, byłam chora. Nie było miesiąca, żebym nie była chora. Zrezygnowałam z pracy, nadal miałam kontakt z ludźmi, przestałam chorować.
No. Ja też tak miałam. Też miałam problemy z chorowaniem co miesiąc.
Cały czas. I zatoki. A no to zrobiłam operację, nie? Na przegrodę nosową, żeby może zatoki przestaną mi dolegać. Okazało się, że to nie tylko to. No, okay. że jestem coś więcej. I zaczęły się zmiany. Zaczęły się właśnie krok za krokiem. Wychodzenie, widzenie siebie, i pozwalanie na to, żeby być widzianą przez innych.
Czyli mówisz o rozpoczęciu social mediów.
Tak. Social media, pokazanie się w internecie, pierwsze wypowiedzi.
Stres?
Stres. No, mój pierwszy podcast, który z Oskarem nagrywaliśmy, którego pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Tak, wiesz co, ostatnio robiłam playlistę tych wszystkich podcastów i zajrzałam na ten pierwszy podcast i tam jest jeden komentarz od kogoś i ktoś napisał: pani psycholog chyba się stresuje, bo cały czas powtarza tam jakieś słowo, coś tam, prawda? Prawda? Ja mówię sobie, och, gdybyś ty wiedział, jak ja się wtedy stresowałam na tym pierwszym podcaście swoim.
Ciekawe, czy on by się stresował.
Ładnie, więc jak najbardziej. Wychodzenie, bycie przy tym lęku, ale nie stanie przy nim i czekanie, aż on minie, aż wiesz, coś się zmieni, tylko działanie z nim w kierunku. A więc dopóki nie wzięłam odpowiedzialności za to, co się dzieje we mnie i to, co się dzieje wokół mnie, dopóty ja stałam w tym miejscu, nic nie robiłam. W momencie, kiedy zobaczyłam, że odpowiedzialność jest we mnie i że ja muszę wziąć odpowiedzialność, ale to jest odpowiedzialność za sukcesy, ale także za porażki, a więc bycie w komforcie, ale i w dyskomforcie.
A wcześniej miałaś taką tendencję do zwalania winy trochę? W sensie, że to nie moja wina, to jest wina szkoły, wina wszechświata.
Nie. Ja dokonywałam atrybucji wewnętrznej, czyli przypisywałam to sobie, a więc no tak, ja jestem beznadziejna. No tak, mi się i tak nie uda. Ale czy my dokonujemy takiej atrybucji wewnętrznej, więc wszystko jest moją winą, ja jestem beznadziejna, czy atrybucji zewnętrznej, a więc przypisuję to zewnętrznym czynnikom, na przykład nie, no to oni pod górkę mi robią, nie, no to jest wina tego okropnego, nie wiem, dyrektora czy dyrektorki.
Prezydenta.
Dokładnie. To cały czas ja jestem w jakiejś iluzji, bo nigdzie nie zauważam miejsca świadomie tego, co się dzieje. A więc okej, jestem w tym miejscu, boję się,
Mogę się zatrzymać tutaj. Myślę, że to jest ważne, co mówisz, bo myślę, że sporo ludzi może myśleć, że jak oni obarczają zewnętrzne czynniki, to jest źle, ale jak obarczają wewnętrzne czynniki, to już jest dobrze. A tym tutaj mówisz fajną rzecz, że i obarczanie zewnętrznych, i wewnętrznych jest złe, jeśli źle do tego podchodzisz, bo jeśli nie widzisz w jednym i drugim rozwiązania, to i tak nic nie daje.
Oczywiście, wiesz, w każdym miejscu nie widzę prawdy o tym, co się dzieje. Mhm. Tak? Bo to jest jakaś zasłona dymna. Moje życie jest beznadziejne, ja jestem beznadziejna, więc po co działać? Oni są beznadziejni, robią mi pod górkę, więc po co działać? A dopiero zauważenie realnie tego, co się dzieje i co ja robię w tym momencie, co mnie blokuje, co jest dla mnie ważne, a czego ja unikam, bo się boję albo coś odkładam, to jest dopiero moment realnego zauważenia i możliwości, aby realnie zacząć działać.
Myślisz, że miałaś aż do tego stopnia, że myślałaś o sobie, że jesteś beznadziejna?
Oczywiście.
Naprawdę?
Oczywiście.
Ciekawe. Nie pomyślałem o tobie.
Ja o tym bardzo często mówię i moim pacjentom, i gdzieś tam w social mediach. Nie znam osoby, która nie miałaby trudnych myśli na swój temat, czy w ogóle trudnych myśli.
Ale trudna myśl to jest, nie udało mi się coś, albo dzisiaj zaspałem. Ale bycie beznadziejnym to jest takie solidna, trudna myśl.
To jest przekonanie pewne. No.
Ale takie across time, że cały czas, jak ktoś jest beznadziejny, to tak ogólnie jest beznadziejny.
Bo właśnie tak wyglądają przekonania. Mhm. Każdy z nas ma jakieś przekonanie na swój temat, na temat świata i innych ludzi. I nazywamy to w akcie skonceptualizowanym ja. A więc ja mam koncepcję jakąś siebie, innych, świata i ono może być bardzo trudne. Tak? Ja mogę mieć takie skonceptualizowane ja, gdzie myślę sobie, że nie jestem do końca wartościowa, nie wiem, będę teraz dawała przykłady. Ludzie są zagrażający, czy nie można im ufać. Świat jest trudny. I nawet jeżeli mam takie, bardzo powtórzę to słowo, trudne przekonania wewnętrzne, to samo skonceptualizowane ja, niezależnie od tego, jak wygląda, nie jest problemem. To nie jest coś, z czym ja muszę to wyplenić z siebie koniecznie. Mam tak nigdy nie myśleć już o sobie. Ale jest to coś, czego się nauczyłam zazwyczaj. My się tego uczymy w toku naszego rozwoju. A więc świat, z którym byłam w kontakcie, szkoła, gdzie coś słyszałam na swój temat, opiekunowie, rodzice, to wszystko, tego wszystkiego się uczyłam o sobie. Tak samo jak my wszyscy uczymy się tego o sobie. Ale to samo w sobie nie jest problemem. No i problemem jest to, jak ja wchodzę w kontakt z tym skonceptualizowanym ja. Czyli jeżeli ja jestem w fuzji z tym, I ja myślę, nie mogę się od tego oderwać, bo tak, ja jestem beznadziejna i to, co tworzy mój umysł na mój temat, to jest jedyna i niepowtarzalna prawda. Ja jestem w pełnej fuzji, to będzie mi trudno od tego się odsunąć, będzie mi trudno coś zobaczyć, bo będę tylko widziała to. Będę przysłonięta tym. A więc w akcie mówimy o defuzji, budowaniu defuzji, a więc tej przestrzeni pomiędzy mną, moimi myślami, ale także przekonaniami. A więc ja mogę mieć różne trudne przekonania, ale ja nadal mogę działać przy tym.
I to też one nie muszą definiować twojego działania.
Jak najbardziej. Wiesz,
to... Możesz też sprawdzić, czy one są prawdziwe, bo przekonania nie muszą być prawdziwe na twój temat.
Oczywiście. I to robimy w takim typowym CBT-cie, tak? Czyli poznawczo-behawioralnej terapii, gdzie poniekąd dialogujemy z tymi myślami. Pytamy
dobra,
się...
Dobra, ale uciekamy trochę od tych covidowych rzeczy. Więc wracamy na ten tor. Nie przejmuj się w ogóle, to normalna sprawa. Ale nie chcę, żebyśmy zaczęli jedną historię i nie skończyli jej. Mm-hmm. Więc zaczęłaś tego Instagrama i jestem ciekawy, jak sytuacja potoczyła się od momentu początku do momentu teraz, gdzie zbudowałaś tak naprawdę bardzo fajną grupę ludzi, która cię obserwuje, bo obserwuje cię 20 tysięcy osób, to jest dużo, jak na profil psychologiczny, bo obserwuję już kilku psychologów, nie wiem, jaki jest największy w Polsce, ale uważam, że 20 tysięcy to jest super wynik, zwłaszcza w 2 lata, bo robisz to tylko od czasu COVID-a.
Wiesz co, jak najbardziej są duże konta. To, co ja zauważam u siebie na koncie, to, że naprawdę te osoby są bardzo, bardzo zaangażowane i to też, co ja zauważam u siebie, jest duża grupa mężczyzn, no, którzy naprawdę są zaangażowani, którzy chcą pracować nad swoimi emocjami, którzy przychodzą na warsztaty, na webinary, na live, słuchają, zadają pytania, są ciekawi książek, chcą pracować nad czymś.
Oglądasz statystyki u siebie?
Tak.
I ile to jest mężczyzn?
Teraz to się zmieniło, mhm. Bo przyszło do tych 20 tysięcy. Musielibyśmy sprawdzić teraz.
Jasne.
Niestety ale nie spoko. Podam ci tak.
Nie musisz podawać numeru, ale to jest tak, i tak ciekawe, mhm. że jest sporo mężczyzn. I to jest tak właściwie temat, który, bo myślę, że możemy odejść już od tego COVID-a, bo jakby historia kończy się tak, że no, chociaż może opowiedz trochę jeszcze o tym, jak radzisz sobie w kwestii klientów, no bo powiedziałaś, że straciłaś wszystkich klientów przez COVID-a. No i jak to teraz wygląda, jak doszłaś do takiego levelu, jeśli chodzi o social media?
Oczywiście. Ja jakieś już zdanie wśród pacjentów miałam wyrobione. Problem był taki z przejściem pacjentów, którzy byli gabinetowi na online. No, oni nie chcieli, czekali. Wtedy jeszcze wiele osób myślało, że to minie, że już coś tam się wyjaśni. No ale nie. I też te osoby nie chciały tej terapii online. To jeszcze to nie było jasne.
Myślisz, że chodziło tylko o terapię online, czy chodziło też o to, że mieli trochę innych rzeczy na głowie, czyli na przykład bali się wirusa?
Jak najbardziej. Myślę, że w ogóle atmosfera kryzysu, tego wszystkiego, co się działo, to ten pierwszy rzut był taki, że nagle wszyscy się zatrzymali. Pytanie, co się tutaj dzieje? Zaczekajmy, zobaczymy. Potem nastąpiła pewna fala. Tak? Tych osób było bardzo, bardzo, bardzo dużo i do teraz tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja codziennie mam ogromną ilość zgłoszeń i na ten moment ja od dawna nie mam miejsc. Myślę, że to jest już naprawdę od tego momentu, kiedy zaczęłam prowadzić Instagrama, od tego momentu te miejsca już gdzieś tam zostały zapełnione. Tylko, że pracuję długoterminowo, to wiesz, te miejsca się zwalniają...
Rzadko.
Rzadko. A jeżeli się zwalniają, to jest taka ilość chętnych, że dostanie się do mnie jest bardzo, bardzo trudne. Dlatego te warsztaty, dlatego te szkolenia. Próbowałam już gdzieś tam właśnie organizować cały czas i cały czas próbuję co jakiś czas organizować, bo te pytania są. Ja widzę, jak ci ludzie są chętni, jak oni by chcieli, jak oni proszą, a może coś o emocjach, a proszę zrobiłabyś coś o tym. I kiedy to widzę, to mam takie poczucie, że wiesz, to mega nakręca, nie? Bo ci ludzie są zaangażowani, oni piszą, odpisują, komentują.
I też fajne jest to, że jak udostępniasz jakieś takie niepsychologiczne rzeczy, to ludzie odpisują krótkimi wiadomościami albo jakąś emotką, ale jak udostępniasz psychologiczne rzeczy, to dostajesz takie wiadomości albo jeszcze duże. I z jednej strony to jest ciężkie, bo jak chcesz odpisać na to, to też musisz odpisać długo i to zajmuje dużo czasu, ale z drugiej strony to jest fajne, że ludzie się rzeczywiście angażują w coś takiego.
Tak, tak, to prawda, więc ja myślę, że to jest szczególnie... To od początku ja mam poczucie, że budowałam. Trochę nieświadomie, bo ja zaczęłam prowadzić te social media i tego Instagrama na przykład i po prostu prowadziłam. po czasie ci ludzie sami zaczęli tak naprawdę przychodzić, być aktywni, angażować się. Taki feedback dostawałam, to bardzo często to, że jest to autentyczność. Że oni zauważają autentyczność, że są zauważani, że czują się zauważani. I myślę, że ta autentyczność wpłynęła na to zaangażowanie, tak? Że jest ten kontakt, że on jest realny. I to jest, myślę, że ogromny, ogromny zasób.
Tak, i to też bije od ciebie ta autentyczność, ponieważ sama ta rozmowa, jaką tutaj prowadziliśmy, to jak opowiadasz o tej swojej historii, o COVID-zie, o tej szkole, co sobie o czym myślałaś. Rozmawiałem już z wieloma psychologami, ale od ciebie rzeczywiście bije może nie tyle autentyczność, co szukam słowa. Humility. Humble. Jak to się mówi po polsku?
Wiem, co masz na myśli.
Wiesz, o co mi chodzi. Więc myślę, że to od ciebie bije. Pokora.
Pokora. Ja miałam skromność, ale tak.
Pokora i skromność. I to jest mega ważne, bo to jakby otwiera taki kontakt. Jeśli widzisz, że ktoś nie próbuje niczego udawać, tylko pokazuje siebie takim, jakim jest, to momentalnie ty możesz pokazać tak to, jaki jesteś i rozmowa super się kleje. Także myślę, że to jest takie clue, które przyciąga do ciebie ludzi, bo to od ciebie po prostu bije i to jest super.
I wiesz co, to też to ciekawe, ponieważ mamy różne nurty w psychoterapii. No, i różne nurty w różny sposób podchodzą do otwartości terapeuty. I co ciekawe, ja bardzo polubiłam ACT, właśnie tak jak już mówiłam, terapię akceptacji i zaangażowania i pracę somatyczną. Szczególnie tutaj ACT jest takim podejściem, które pozwala na takie też pokazanie siebie.
Bo w psychodynamicznej chyba na przykład albo analizie nie można pokazywać,
tak,
nie?
Tak. A tutaj wiesz, to jest taka metafora w akcie, gdzie terapeuta tak naprawdę nie jest tutaj kimś, kto przychodzi, ja będę ci teraz mówić o twoim życiu, jak masz żyć, bo ja wiem najlepiej, jak żyć, ale jest osobą, która, no, pacjent się wspina na swoją górę i terapeuta również wspina się na swoją górę i każdy z nich coś przeżywa, jakieś trudności, z czymś się mierzy w swoim życiu, ale terapeuta ze swojej góry może zobaczyć z innej perspektywy górę pacjenta. Więc może ją zobaczyć i może powiedzieć, co widzi, może na to spojrzeć z innej strony, zobaczyć, gdzie pacjent, nie wiem, robi sobie różne przemocowe rzeczy, sam też często. I myślę, że to też pozwala na takie pokazanie tego, tak, że ja też to mam, ja też mam trudne myśli, ja też się boję bardzo często, bo to jest normalne ludzkie doświadczenie. Myślę, że to w trzeciej fali właśnie takie pokazywanie, że to jest ludzkie, to jest normalne, bardzo mocno mnie przyciąga osobiście.
Plus kiedyś słyszałem albo gdzieś czytałem taki cytat, że jeśli dochodzi do zmiany pacjenta u terapeuty, to jest zmiana zarówno i pacjenta, jak i terapeuty. Że to jest zawsze taka synergia pomiędzy nimi, że oboje muszą jakby wejść na taką głębokość tej relacji, że oboje się przez to zmienią.
Mamy taki nurt, który się nazywa FAP, czyli psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, na analizie funkcji. I jak najbardziej tam mówimy bardzo często o miłości, tak, w terapii. A więc jeżeli nie potrafisz, nie jesteś w stanie pokochać swojego pacjenta, pacjentki, to czy będziesz potrafił ją zauważyć, jego zauważyć i pomóc?
Jakbyś zdefiniowała pokochać pacjenta?
To jest takie pełne zaangażowanie, widzianie. To, że ja mogę widzeniem, to, że mogę zobaczyć pacjenta, przyjąć go ze wszystkim, z czym on przychodzi.
Zaakceptować.
Jak najbardziej, ale jednocześnie mogę, ta akceptacja nie jest taką akceptacją, gdzie on może robić wszystko i się nie zmienia, ale ja w tej akceptacji mogę zauważyć go naprawdę. Mhm. No, i w tym miejscu być bardziej zaangażowana, w miejscach, gdzie on jest dla siebie dobry, otwarty, gdzie działa w swoim kierunku i mniej w miejscach, kiedy on siebie w jakiś sposób na przykład przemocowy traktuje.
Czyli to w pewnym sensie działa trochę jak trener. Taka obserwacja tego, jak ktoś funkcjonuje i dobieranie jakiejś pomocy bądź technik, jak może funkcjonować lepiej.
Poniekąd, aczkolwiek, przepraszam, ale jednocześnie mam takie poczucie, że relacja terapeutyczna to jest coś tak niesamowitego, coś, co się nie powtarza bardzo często później. Jednocześnie miejsce, gdzie my się uczymy tak wielu rzeczy o sobie. Ja sama też przeszłam swoją psychoterapię jak najbardziej. I moje doświadczenia, i doświadczenia moich pacjentów, gdzie ta relacja jest lecząca. Tak? Mówimy często przy psychoterapii traumy. Jeżeli moja trauma powstała w relacji z innymi, na przykład z moimi rodzicami, czy nie wiem, z partnerem, partnerką, to relacja, tak, terapeutyczna jest tym, gdzie mogę wyzdrowieć, gdzie mogę powrócić do tego, na nowo się zbudować. To jest takie pełne akceptowanie. Niektórzy mówią, że taki dobry terapeuta to jest jak, prawda, taki dobry, akceptujący rodzic, widzący, przyjaciel, prawda, który zauważa, jest naprawdę bardzo troskliwy i wiele osób nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyło.
Ja miałem wrażenie, że mój pierwszy terapeuta, do którego chodziłem, był dużo starszy ode mnie i był mężczyzną. I to była właśnie taka relacja, bo mam wrażenie, że to była bardziej nawet relacja ojciec-syn niż przyjacielska. Ale to było właśnie super, że on mi pokazał, miałem wrażenie, że na tym polegała ta terapia, że on mi po prostu pokazywał, jak relacja zdrowa może wyglądać. Mm-hmm. Ja byłem nauczony niezdrowych relacji, a on mi pokazał, że no zobacz, tutaj mamy taką relację, jakoś wszystko działa, jest super i nie trzeba się niczego bać, ani nie ma żadnego zagrożenia. Także myślę, że to jest takie pokazywanie, nazwałbym to pokazywaniem drogi. Mm-hmm. Nie wiem, czy to dobre określenie.
Prawda? I też, to jak terapeuta traktuje siebie. No, jeżeli ja, nie wiem, traktuję siebie sama w jakiś przemocowy sposób, czy w jakiś sposób siebie nie zauważam na sesji, to też nie jest dobre. Mhm. No, więc ja muszę też zauważać siebie, zauważać pacjenta, być otwarta, ale jednocześnie stawiać pewne granice, no, bo to wszystko są funkcje zdrowej relacji. I też nie wszystko dla każdego. No więc musi być taka świadomość. To jest właśnie ta nauka, ta droga do wiedzy terapeuty. Co, dla kogo i w którym momencie, bo dane zachowanie u jednego pacjenta będzie wspierające, a drugiego już zupełnie nie. Mhm. No, więc musimy zobaczyć, czy jaki jest kontekst tego. Każde zachowanie jest w jakimś kontekście i ma jakąś funkcję. No więc to, co robi pacjent, przychodzi na sesję i na przykład przeklina. No. Okej, okay, on może się otworzył, prawda? No to powiedz mi więcej, prawda? I tutaj powtarzam jakieś słowo o tym, jak się czujesz, prawda? Albo właśnie może jest, to jest coś, co jest w tym schemacie, nie wiem, przemocowym, trudnym, agresywnym, który go niszczy i chcemy to wyciszać.
Starasz się dopasować wtedy do tego pacjenta i też dał na przykład przeklinać? Czy...
Jasne, są na to różne, że tak powiem, spojrzenia. Jeżeli pacjent używa jakiegoś słowa, ja również go zazwyczaj używam, tak, żeby podkreślić. Tak? Nie będę tutaj może mówiła, ale tak, czujesz się w taki sposób. A, to jest takie. No, mhm. No tak, jest takie. No więc jak najbardziej.
Okej, okay, używasz często słowa przemocowe i to jest też temat, który chciałem zahaczyć. Więc jakbyś powiedziała o tym, i to też się tyczyło sportowców, o czym wczoraj rozmawialiśmy i do tego chciałbym dzisiaj wrócić. Co to znaczy być przemocowy wobec siebie i jak to się ma do sportowców?
To jest temat rzeka. Mhm. Pracując już x lat z ludźmi, zauważam, że potrafimy być na każdym poziomie przemocowi wobec siebie i każde zachowanie potrafi być przemocowe.
Możesz podać jakiś przykład przemocowego zachowania?
Takiego nie na pierwszy rzut oka, troska.
Troska wobec siebie czy innych?
Wobec innych.
Czyli bycie people pleaserem.
Ale to jest przemocowe wobec siebie czasami, ale może być przemocowe wobec kogoś.
Czyli za dużo troski jak matka do syna?
Raczej w takim kontekście, a gdzie idziesz, a co robisz, a powiedz mi, a ja to zrobię, a zrezygnuj z pracy, ja się tobą zajmę. Na odbieranie autonomii dziecku, nastolatkowi, czy osobie dorosłej, przekraczanie tej granicy może być przemocowe. Ale ja mogę być też przemocowa wobec siebie, nie zauważając siebie w jakichś momentach, zgadzając się na różne rzeczy. Więc tak naprawdę wszystko, co przekracza moje granice, wszystko, co sprawia, że ja siebie nie widzę, że w jakiś sposób traktuję swoje ciało, może być przemocowe.
Mówiąc, że siebie nie widzisz, masz na myśli, że nie dostrzegasz potrzeb na przykład swojego organizmu.
Że nie widzę, co sobie robię, na przykład. To jest bardzo częste. Że buduję jakąś iluzję, tak? Że ale robię to, bo nie wiem. My możemy być w fuzji, o której już mówiłam, ze wszystkim. A więc ja mogę być w fuzji na przykład z takim poczuciem, że muszę być silna. No, brzmi okej. No, jestem silną kobietą.
Popularne teraz podejście.
Tak, i to jest okej. Okay. Mhm. Ale ja mogę wejść w fuzję z tym, może się okazać, że w momencie, kiedy będę realnie potrzebowała pomocy i to będzie dla mnie dobre, żebym ja sięgnęła po pomoc, to ja powiem nie, bo ja muszę być silna. Mhm. Ja muszę być silna i nie, poradzę sobie. No, bardzo często takie poczucie samodzielności. No, że ja sama. To są zazwyczaj dorosłe osoby, które w dzieciństwie były w jakiś sposób pomijane.
No. Mhm, ale to też jest trudne dosyć do wyznaczenia tej granicy, bo co to znaczy, że sięgasz po pomoc? Kiedy to, że sięgasz po pomoc, znaczy, że nie radzisz sobie z jakimś problemem, a kiedy sięganie po pomoc znaczy, że to jest zdrowe? To jest trudne zagadnienie.
Oczywiście, ale wiesz, to no właśnie, tutaj trzeba to widzieć i czuć. Mhm. I to jest to, co my robimy. Przychodzi pacjent i ja pomagam mu, wspieram go w analizowaniu tego, co się dzieje. A więc patrzymy na to z różnych perspektyw, ale decyzja należy do niego. I chcemy, aby ta umiejętność się globalizowała, aby on z tą umiejętnością wychodził poza gabinet i potrafił zrobić to też poza sesjami. A więc co się teraz dzieje? Co ja teraz sobie robię? Co tutaj... No, teraz się zadziało. Na co ja reaguję?
Czy nie przesadzam?
No, czy moja reakcja jest adekwatna?
Ja często sobie zadaję to pytanie.
Czy moja reakcja jest adekwatna do tego, co się dzieje? Albo czy ta reakcja ma jakąś historię? Bo bardzo często my reagujemy tu i teraz na coś, co tak naprawdę było wiele lat temu. A więc nauczyłam się czegoś. Czy ta reakcja ma swoją historię i ona trwa? I ja powtarzam i powtarzam i powtarzam tą samą historię na swój temat. Odtwarzam coś. Nie zasługuję na przykład na coś.
Ja miałem ostatnio ciekawą sytuację. Mam czasami tak, że budzę się w nocy i mam takie bardzo negatywne emocje. I słuchałem już o tym, że mózg potrzebuje znaleźć, przypisać nasze emocje do jakiegoś znaczenia. I teraz to doświadczenie, które mi się śniło, było dosyć ciężkie. I mój mózg automatycznie wymazał to, czyli... Czekaj, bo mi staje w gardle. czyli coś mi się przyśniło, odczuwałem emocje względem tego, obudziłem się, mój mózg to jakby wymazał, zacząłem myśleć o czymś innym i zacząłem przypisywać te negatywne emocje do tego, o czym myślę. I mi się wydawało, kurde, czy ja wszystko na pewno dobrze robię, czy dobrze mi idzie, czy mi się tylko wydaje. I dopiero później minęło gdzieś tak pół godziny, i przypomniało mi się, co mi się tak właściwie śniło i momentalnie się uspokoiłem, bo już wiedziałem, skąd się wzięły te emocje i że tak właściwie robię wszystko dobrze. Więc to odnoszę się do tego, co powiedziałaś, że nasze emocje mogą wynikać z czegoś, co się wydarzyło dużo wcześniej i tak właściwie przypisujemy te emocje czemuś, co się dzieje teraz. To było ciężkie do powiedzenia.
Jeszcze kiedy naprzeciwko siedzi psychoterapeuta. Mhm. No i...
Z tym mam akurat mały problem.
I się wpatruję tutaj. Mm. Tak, jak najbardziej. Już te historie, które powstały wiele lat temu na nasz temat, kiedy dowiadywaliśmy... Inaczej, zacznę od tego. Dziecko się rodzi jako biała karta. Nie wie o sobie nic. Dlatego dzieci tak często mówią, mamo, zobacz, tato, spójrz na mnie, tato, zobacz, jak ja to robię. Przynoszą rysunki, tam jest, nie wiem, coś na bazgrane. Bo chcą usłyszeć na swój temat to, jacy są. No? Więc my się dowiadujemy, jacy jesteśmy w relacji z innymi. A więc dziecko nie rodzi się i nie wie, że jest, nie wiem, zdolne, że ma zdolności matematyczne, że jest empatyczne.
I teraz jeśli to dziecko pokazuje rysunki swojemu ojcu bądź matce i matka, w zależności od tego, co matka albo ojciec powie, on będzie to myślał o sobie jako o rysowniku.
Oczywiście. A więc uczymy się siebie. No? A więc ja się dowiaduję o sobie różnych rzeczy, i tworzę swoje skonceptualizowane ja. A, okej, czyli ja jestem zdolna. czyli ja potrafię sobie poradzić w tej sytuacji. Więc jeżeli rodzic pozwala mi na to, żebym ja miała przestrzeń na swoją autonomię, no ale jednocześnie stawia mi jasne granice, jeżeli jest responsywny emocjonalnie, ale i tak fizycznie, czyli mówi do mnie, nawiązuje kontakt wzrokowy, to ja uczę się, że świat jest bezpieczny, że ja mogę, że ja potrafię. I uczę się też o sobie różnych rzeczy. Niestety szkoła też potrafi zrobić swoje. Przypomnę, że pracowałam 5 lat w szkole, więc wiem, jak to może wyglądać i co szkoła może robić dzieciom i nie tylko. A więc my się uczymy też w szkole na swój temat różnych rzeczy. No, jedynka? No, ty jesteś, nie wiem, beznadziejna. Tak, to jak ty sobie w życiu poradzisz? No, więc ja jestem, moje ja i to, czy ja jestem dobra, jest zależne od zewnętrznych czynników, a więc od tego, czy dostałam jedynkę, czy siedziałam prosto w ławce 45 minut, bo wtedy jestem grzecznym dzieckiem, ale kiedy wychodzę poza jakieś, nie wiem, normy, jakieś, nie wiem, statutowe, tak, szkoły, to jestem dzieckiem niegrzecznym, niedobrym, ale nikt nie zastanawia się. No, ja mam później takich pacjentów i pacjentki, którzy po latach zauważają, i my do tego dochodzimy, oni później idą na diagnozę. Na przykład mają ADHD, ADD, tak? Mają rys autystyczny, zespołu Aspergera, tak? Spektrum autyzmu. I okazuje się, że rzeczy, które oni robili wtedy, tak? Byli dziećmi niegrzecznymi, dziećmi, którym się było trudno skupić, to tak naprawdę była część tego, jak oni funkcjonowali. I gdyby wtedy dano im odpowiednie narzędzia, które...
Rozszyfruj narzędzia, bo psycholodzy zawsze używają tego słowa. Ja nie sądzę, żeby ludzie rozumieli, co to znaczy narzędzia. Raczej myślą o kluczu.
Jak najbardziej. Na przykład to... No i teraz będzie mi ciężko odpowiedzieć, bo dla dzieci to będą zupełnie inne narzędzia, a dla dorosłych zupełnie inne.
No chodzi o to, że to są jakieś techniki radzenia
sobie. To są techniki, metody, ale to będą wszystkie, jakby to powiedzieć, co to jest?
Stół.
Jakby to, słuchajcie, zapomniałam słowa. Wszystkie narzędzia, takie narzędzia. Mhm. Czyli to, na czym dziecko siedzi, to, jak wygląda jego biurko, to, jak wygląda klasa. Tak? Więc przepełnione klasy, pstrokaty klasy nie są miejscem, gdzie dzieci z ADD, z dysfunkcjami uwagi, z ADHD czy ze spektrum autyzmu będą w stanie się skupić.
Zwłaszcza jak tam jest 30 innych dzieci.
To
w ogóle wyprowadza z równowagi.
Jak najbardziej. A deficyty uwagi są bardzo częste. Są bardzo częste. Więc jak najbardziej te dzieci, wiesz, trudno jest im się skupić. No, więc uczą się, że są niegrzeczne, że cały czas przeszkadzają. Że nie powinny, tak? Mają jakąś historię porażek, bo nikt nie buduje odpowiedniego, jakby to powiedzieć, odpowiedniej przestrzeni, żeby one mogły osiągać sukcesy. Czyli przychodzi dziecko do mnie, ja nie mam złapać tego dziecka na tym, gdzie ono, czego ono nie potrafi, i aha, tego nie potrafiłeś. Tutaj masz jedynkę, tu masz minus. Tylko to ja, jako osoba dorosła, powinnam stworzyć taką przestrzeń dla tego dziecka i takie sytuacje, aby to dziecko odnosiło sukcesy.
Czyli też jakby dużo więcej zwracać uwagę na to, co dobrze wyszło. Czyli tam, gdzie ma piątkę. Okej, może nie jesteś za dobry w geografię, masz prawo nie być dobry w geografii, ale jesteś dobry w matematykę. Idźmy w tym kierunku. Widać, że to sprawia ci przyjemność.
Dokładnie, ale jeszcze krok dalej. A więc ja tworzę takie sytuacje, prosząc dziecko o coś, czy nie wiem, w jakiś sposób planując ćwiczenia, aby to dziecko odniosło sukces. Społeczny, na przykład w grupie, a więc proszę o coś na forum grupy, to dziecko to robi, a mówię, wow, brawo, zobacz, daj, dzieci inne też biją mu brawo, wow. A więc i grupa zauważa, tak, i to dziecko, które, nie wiem, było wcześniej niegrzeczne, było nazywane w jakiś sposób, ma historię porażek, zaczyna zauważać, że ono może.
To jest ciekawe, ja jeździłem na rolkach wyczynowo bardzo dużo lat, i mieliśmy taką kulturę, gdzie klaskało się, jeśli ktoś zrobił jakąś dobrą sztuczkę. I co jest ciekawe, to na deskorolce, jak ludzie leżą na deskorolce, to oni uderzają deską w drewno. Mm-hmm. To jest taki dudniący dźwięk, jak ktoś to robi coś super. Na rolkach klaskaliśmy i pamiętam, że inni ludzie, którzy to obserwowali, byli dosyć zdziwieni. Czemu wy sobie klaszczecie? To było takie dziwne dla nich. A teraz jakby rozumiem ten aspekt psychologiczny, bo dla mnie to było bardzo ważne na początku, jak zaczynałem, żeby ktoś mi zaklaskał w końcu na jakiś mój trik.
Myślę, że to jest coś, o czym warto mówić w Polsce szczególnie, bo zobacz, jak u nas się podchodzi do sukcesów. Nie chwal się, chwali pięta, nie wolno się chwalić. To jest bardzo częste w szkole. Nie? Dzieci nie powinny się chwalić, bo są chwali piętami, bo nie wolno. Prawda? A tak naprawdę to wolno, to powinno się. No właśnie powinno się chwalić. I nie tylko za, nie wiem, najlepsze oceny. Trudno jest nam siebie chwalić. Jest pewna blokada w tym, żeby cieszyć się z sukcesu innych, aby właśnie, wiesz, tak stwarzać, jakby to nazwać, środowisko, aby każdy mógł odnieść sukces. Nie tak, żeby łapać tych, którzy no, nie potrafią, ale tak, aby każdy mógł odnieść sukces. Jest jakaś blokada.
Mhm. Z czego myślisz, że to wynika, że mamy taką blokadę? Jako polskie społeczeństwo, bo ja wiem, że w Polsce jakby kultura jest kompletnie inna niż za granicą. Jak słucham podcastów po angielsku, czy jak widzę, jak się zachowują skejci z granicy, jak kiedyś oglądałem właśnie wideo różne z nimi, jest ogromna różnica w tym, jak my się zachowujemy, jak oni się zachowują.
Oczywiście i tam w szkole też się inaczej zachowują i w ogóle tam jest większa otwartość. Właśnie tak się tworzy program, żeby te dzieci jak najwięcej pokazywały się, osiągały sukcesy, mówiły, miały taką przestrzeń. U nas no, chcemy łapać na a tutaj, a tu minus, a ściągasz, a tutaj, tego nie wolno, tamtego nie wolno.
Nie ma takiej kultury wspierania się, co?
Oczywiście są dobrzy nauczyciele. Ja ich znam. Mhm. No? Dobrze, więc jak najbardziej jest dużo świetnych nauczycieli, ale oni są niedoceniani. Tak? I przez system, i finansowo. No więc oni się wypalają, ale odnośnie naszego społeczeństwa, wiesz, ja ostatnio zrobiłam sobie listę w księgarni właśnie książek dotyczących historii Polski, bo to jest coś, co mnie cały czas gdzieś tam zastanawia. Nie? Gdzie jest...
Jakie korzenie nasze?
Gdzie znaleźć ten początek właśnie?
To chyba wojna, mi się przynajmniej tak wydaje. No?
Później...
obozy koncentracyjne, zabory.
Jasne.
Bycie pod zaborem rosyjskim, czy tam ZSSR do jakiegoś czasu.
Dokładnie. Nie? To, co się działo później Polska Ludowa. No, więc chłopi jeszcze wcześniej. No, jakbyśmy zajrzeli traktowani w sposób niewolniczy.
Wydaje mi się, że jesteśmy też trochę w takiej fazie jeszcze przetrwania. Często się mówi o takiej, że można żyć w fazie przetrwania albo w fazie rozwoju. I wydaje mi się, że my jako Polacy jeszcze jesteśmy w tej fazie przetrwania, że jeszcze nie wyszliśmy z tej traumy powojennej.
Na pewno mamy ogrom traum, które ze sobą niesiemy, które mają wpływ na to, na pewno jak postrzegamy siebie, jak postrzegamy innych. Zobacz, jak
i wiele brak jest zaufania do innych. Nie?
Jak dużo jest zagrożeń. Nie? Mhm. Wszyscy są zagrażający. Wszyscy są, chcą nam zrobić źle. No przecież to jest postrzeganie, prawda? Jakie jest przekonanie? Jakbyśmy tutaj zrobili skonceptualizowane ja Polski, no, prawda? Świat jest zły, ludzie są niedobrzy, trzeba na nich uważać.
Ale to jest uzasadnione, tak swoją drogą. Więc to jest problematyczne właśnie w tych konceptualizacjach, tak jak ty to nazywasz, że gdybyśmy zrobili taką konceptualizację Polski, to rzeczywiście może byłaby negatywna względem innych państw, ale byłaby też uzasadniona. Mhm. Więc co w tym wypadku zrobić? Czy podtrzymywać ją, czy może się jej pozbyć?
Wiesz co, no, musielibyśmy tutaj debatować, zebrać wszystkich specjalistów, jakich mamy i zastanowić się, co możemy zrobić. Mhm. Moim zdaniem jesteśmy zablokowani.
To znaczy?
Jesteśmy zablokowani na poziomie ciał. No, zobacz, co my jesteśmy... Sztywni, prawda? Jesteśmy sztywni, jesteśmy zablokowani. Trudno jest nam realizować bliskość, taką fizyczną, prawda? Też jesteśmy raczej tacy...
Zwłaszcza męsko-męską. Moja siostra przywiozła tutaj kiedyś chłopaka z Włoch, jej chłopaka, i były święta i ten gościu pierwszy, co wszedł do nas, podszedł do mnie i mnie przytulił. Mm-hmm. Ja byłem po prostu taki, czemu ten gość ciebie przytula?
Dokładnie. I wiesz... Trauma sprawia, że my utykamy. Mhm. Utykamy w jakimś miejscu historii, tak, naszej pamięci, ale utykamy też z naszym ciałem. Mhm. I stajemy się stajemy się zablokowani i to jest zatrzymane. Trudno jest nam realizować bliskość, trudno jest nam być otwartym, ufać, zauważać innych. I myślę, że gdybyśmy częściej mówili o tym, że należy pracować z naszym ciałem, że należy pracować z naszym umysłem, bo my nadal nosimy w sobie te traumy.
Mam tutaj pytanie. Mhm. Sorry, że ci przerywam.
Jak najbardziej.
Chodzę na siłownię, mam trenera, który oczekuje ode mnie raportów co tydzień, łącznie ze zdjęciami tego, jak wyglądam. I jak porównuję sobie moje zdjęcia, jak zacząłem z nim trenować, i jak porównuję moje zdjęcia, które robię sobie teraz, to już nawet abstrahując od tego, jaki zrobiłem progres, jeśli chodzi o moje mięśnie, to moja postura i mój wyraz twarzy jest tak drastycznie inny, że od razu myślę, pomyślałem sobie o tym, o czym mówisz, że jesteśmy tacy spięci. I czy wysiłek fizyczny, chodzenie na siłownię, bo sport to zmienia? Bo ja po prostu stoję kompletnie inaczej, jakby plecy mam spięte, stoję, tak wyglądam na pewniejszego siebie. A wcześniej pierwsze zdjęcie mam takie.
To zależy, ale tak naprawdę wiesz, musielibyśmy zobaczyć tutaj w kontekście tego, jakie to jest napięcie, gdzie ono się pojawia, co się dzieje, czy czujesz się w jakimś miejscu zablokowany. Sport tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli na wykres krzywej poliwagalnej, czyli napięcia w układzie nerwowym, tej szczególności w autonomicznej części, to zobaczymy, że taki trening siłowy jest tak naprawdę czymś, co jest stresorem dla ciała, bo to jest stresor, tak? Trening, wiemy, co się dzieje z kortyzolem, nie wiem, ominięcie posiłku, czy jakieś restrykcyjne diety, to będą stresory. A więc na krzywej poliwagalnej mnie wyrzuca do góry. No, jest większe napięcie w układzie nerwowym. No i pytanie, co ja z tym robię, kiedy mam wyższe napięcie w układzie nerwowym? Bo ja, to, że mnie pobudza, to jest okej. Ale jednocześnie ja muszę mieć umiejętność, czy powinna mieć dla zdrowia, żeby się też wyciszyć. A więc jeżeli mnie pobudziło, to powinnam potrafić wrócić do stanu wyjściowego albo do stanu relaksu i wyciszenia. I falować sobie w tym. Pobudzenie, wyciszenie.
Sen nie może działać jako to? Jako wyciszenie?
Często niewystarczające.
Bo ja mam taką teorię, że ja bym chciał być na tej krzywej wagalnej.
Poliwagalnej.
Poliwagalnej. Wysoko cały dzień, a później sobie spać. Później sobie z powrotem cały dzień. Bo powiem ci dlaczego. Bo jak jestem na siłowni, jak na przykład robię sobie rowerek na siłowni, kręcę sobie, to w pewnym momencie dochodzę do momentu, gdzie czuję się po prostu świetnie. To jest normalne przy cardio. I myślałem sobie ostatnio, że gdybym potrafił podtrzymać tętno, bo wydaje mi się, że to jest kwestia tętna, przez cały dzień na tym samym poziomie, to bym super funkcjonował. Dużo lepiej niż funkcjonuję właśnie, kiedy sobie faluję, jeśli chodzi o to. Więc zastanawiałem się, czy da się to podtrzymać i czy to było dla mnie dobre.
Pytanie, dlaczego jest ci trudno falować?
Bo zwalniam i robię mniej? No, co znaczy ten wzrok?
Pytanie, dlaczego jest trudno zwalniać, prawda?
Bo wolę robić więcej.
No, i widzisz, no i to jest kosztem czegoś.
Tak, ale ja sobie zdaję sprawę z kosztów. To nie jest tak, że ja oszalałem i po prostu jestem pracoholikiem, tylko ja, wydaje mi się, nie to, żebym się jakoś niesamowicie na tym znał, ale jakby wydaje mi się, że jeśli pracuję dłużej i więcej i produktywniej, to jestem w stanie na przykład zarabiać więcej. Jeśli zarabiam więcej, to mam większe możliwości. Mogę się rozwijać, mogę nawet pracować mniej, jeśli chcę. Więc zawsze staram się zarabiać więcej po to, żeby mieć większe możliwości do rozwoju siebie i większe perspektywy. Wydaje mi się to logiczne. Więc
oczywiście. Jednocześnie masz świadomość, że płacisz czymś.
Jasne, to pełna świadomość.
I to jest okej. Jeżeli to jest dla ciebie okej.
Czy to jest przemocowe?
Pytanie, czy ty chcesz takiej odpowiedzi, żeby sprawdzić, czy to jest przemocowe.
Wydaje mi się, że to jest przemocowe, ale ja jestem świadomy tego, że to jest przemocowe. Więc jakby pozwalam sobie na to, bo wiem, że to też nie będzie trwało wiecznie. Więc to jest tylko jakiś okres w moim życiu, na który się zdecydowałem. I to jest też pytanie odnośnie tych sportowców, do których wracam, bo jakby odpłynęliśmy lejtowo od tematu. Powiedziałaś, że oni są przemocowi, że taki rygorystyczny trening jest przemocowy i powiedziałaś też, że czasami jeśli tacy elitarni sportowcy idą na terapię, to się okazuje, że oni wcale nie chcą być tacy przemocowi wobec siebie.
To wygląda różnie, naprawdę. No, ale są takie historie osób, Czy to, bo kiedy ja pracuję ze sportowcami i z osobami ze świata biznesu, tego wysokiego biznesu, to zauważam, że tu jest ogrom podobieństw, no, w takim kontekście pracy.
Ja bym chciał tylko, żeby ludzie, którzy słuchają i nie rozumieją, jak wyciągać podobieństwa pomiędzy sportem a biznesem, to proszę się teraz skupić, bo ludzie do mnie czasami piszą i mówią, że nie chcę im się słuchać o bieganiu, bo oni robią biznes i ich to nie obchodzi. Dla mnie to jest bez sensu, przecież biegacze używają tych samych technik, co biznesmeni.
Dobrzy sportowcy są wysoko na skalach sumienności. No? Ci, którzy osiągają najwięcej. Ci, którzy osiągają sukcesy, również są wysoko, znaczy w biznesie, są również wysoko na skalach sumienności. No, a więc oni robią. Oni... chyba odeszłam od pytania.
Mm-hmm.
Nie? Bo zaczęłam już, wiesz, umysł zaczął lecieć dalej. Ale kiedy rozmawiasz z takim sportowcem zawodowym, to on czy ona mówi bardzo często, że trenuje, bo to kocha, bo to lubi. I koszty, które ponosi, a oni doskonale, oni, one doskonale wiedzą, jakie są koszty. Tak, pracujemy i kiedy są w najlepszej formie, ale pracujemy wtedy, kiedy też są po kontuzjach, a bardzo często się zdarzają kontuzje w sporcie. Tak, tutaj szczególnie ja pracuję ze sportami zespołowymi, szczególnie piłka nożna, więc no, te kontuzje się zdarzają. I w każdym momencie oni są sumienni, naprawdę.
Czyli pomimo tego, że mają kontuzję, to nie zaczynają pić, tylko daj...
Tam jest naprawdę wysoka sumienność. Oni, jeżeli coś robią, to będą to robili. Wypełnianie jakichś dzienników, robienie czegoś. Oni to po prostu robią sami z siebie.
To jest problem mój z tymi spadkami na tej krzywej. Właśnie wypełnianie jakichś rzeczy, wysłanie papierów z księgowej. To są rzeczy, z którymi mam problem, jeśli jestem niżej na... ja to nazywam tętnem.
Czyli kiedy masz mniej w sobie takich możliwości, żeby przejść tą blokadę.
Tak.
Prawda? U nich to wygląda inaczej. Oni nawet jeżeli są, prawda, nie chce im się, to oni nie mają takich... oczywiście są momenty, kiedy jasne, tak? O, czasami mają dość, są spadki nastroju, spadki motywacji. To się zdarza, ale nadal oni są bardzo, bardzo sumienni.
Ale to nie jest prawda. Bo oni są w sumie nie tylko w tej jednej dziedzinie. Więc to jest bardzo łatwe. Ja na siłowni też, jakbym miał wypełniać trenerowi jakąś Excela, też bym wypełnił bez żadnego problemu. Ale jak trzeba zrobić coś, co już nie jest w tym jednym celu, do którego jestem tak mocno zdeterminowany, wtedy jest kłopot.
No wiesz, tutaj jest też taki kontekst tego, że oni kochają to. No? Oni tym żyją. No? To jest po prostu część ich. Na ich samych. Ale bywa też tak, już wiem, co chciałam powiedzieć, od czego odpłynęłam. Już wiem, od czego odpłynęłam. Bywa tak, że sportowcy przychodzą, kobiety czy mężczyźni, na terapię, przychodzą terapię i zauważają, że klimat, tak, tego, co sportu, szczególnie tej zespołowych, trener, tak, też na przykład zdarzają się trenerzy przemocowi, agresywni. Bycie cały czas... Bo już, kiedy ty robisz, no, na przykład jesteś na samozatrudnieniu, możesz decydować, mówisz nie, to chcę, tego nie chcę. Wyobraź sobie, że taki sportowiec, on ma nad sobą trenera, który cały czas mówi, to rób, tego, teraz to będziesz robił. To też wpływa na nich. Niektóre osoby zauważają, mówią, już nie chcę spełniać, prawda, tutaj nakazów, zakazów, nie chcę, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, nie chcę takich treningów, gdzie widzą, jak ich ciało reaguje i co im przynosi w zamian. Mhm. Bo sport elitarny, zawodowy nie jest zdrowy.
Nie jest zdrowy. Nie I jest. Też nie wszyscy zarabiają z tego dużo, więc to trzeba też brać pod uwagę, czy warto mieć kontuzję, na które nie będziecie później stać, żeby je wyleczyć.
Oczywiście. Zdrowy sport to taki na średnim tętnie, gdzie masz. Ja trochę sobie ćwiczę, szybszy spacer, godzina dziennie, jednocześnie mogę z kimś rozmawiać. my mówimy o wysiłkach nadludzkich. To nie jest zdrowe. I oni to zauważają. Bardzo często mają na przykład problemy jelitowe, bo te kosmki jelitowe w trakcie biegu, w trakcie ćwiczeń, one się niszczą. Oni mają bardzo często...
Kosmki jelitowe to znaczy?
Czyli kosmki jelitowe.
Czyli coś z jelita się niszczy.
Tak.
Jakaś powłoka.
Wyobraźmy sobie, że tak, mamy jelitka, to tam są takie kosmki, które przesuwają tak, to ten pokarm. Ale jak najbardziej, bardzo często mają problemy. Stres. To jest ogromny stres. Mhm. Jeżeli co tydzień masz mecz, no, część z nich jest wyjazdowa, wychodzisz przed ludzi, jesteś oceniany. Nie wiesz, czy będziesz w składzie. Jeżeli nie jesteś, no to pytanie, dlaczego? To co mam teraz zrobić? A no to ten trener, a to, a tamto. A może przyszli skauci na mecz.
Mhm. Idzie pominą. No. Okej. Okay. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest, że ci elitarni sportowcy po skończeniu tej kariery wpadają w depresję, bo nie mają zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić i mają problem z adaptowaniem się do właśnie tego niższego tempa, jeśli wcześniej żyli na takim, powiedzmy, haju. Mm-hmm. Więc teoretycznie mogą sobie wymyślić, okej, dobra, ja już nie chcę się tak katować, ale oni mają chyba taki charakter, że po prostu są do tego stworzeni, więc nawet jeśli zejdą z tamtego wyżu, to później muszą skakiwać chyba na kolejne, co?
Pytanie, wiesz, gdzie musimy poszukiwać, tak? Gdzie jest genetyka, gdzie jest charakter, gdzie jest ich jakaś tożsamość, gdzie są przekonania, a gdzie to są wpojone zasady. No, jeżeli zazwyczaj tacy sportowcy, oni zaczynali będąc dziećmi. A więc od dziecka byli w jakiś sposób prowadzeni. No, oni cały czas byli w zasadach. Tak, to robisz i to robisz. Ja tak mówię i ty to robisz.
Jakoś nie za wiele się musieli zastanawiać nad tym.
I wiesz, jeżeli całe życie żyjesz w taki sposób, to może nigdy nie dowiedziałeś się, jak to jest być tobą, nie tylko sportowcem, ale tobą, tak? Nie wiem, jak to jest być Pauliną. Mhm. Czego Paulina chce? Na co ona ma ochotę? A na co nie ma ochoty już? Czemu chciałaby się przeciwstawić? No i gdzie jest jej autonomia?
I tutaj wchodzimy w temat odnajdywania wartości. Bardzo płynnie.
Dokładnie. I teraz ktoś słucha i tak mówi, co, przeszliśmy przez tyle tematu, gdzie my jesteśmy?
Nie, super rozmowa. Cieszę się, że przyszliśmy na te wartości życiowe. Czyli okej, weźmy na przykład tego sportowca. Jest jakiś sportowiec, stosuje praktyki przemocowe wobec siebie i zajeżdża się po prostu kompletnie na treningach. I w pewnym momencie stwierdza, no dobra, ja już mam dosyć tego zajeżdżania się, więc obniżam intensywność treningu do takiego normalnego poziomu, co wydaje mi się, że jest niemożliwe, ale załóżmy, że tak robi. Co taki sportowiec według ciebie powinien zrobić, żeby nie wpaść w ten właśnie zjazd po tym haju, żeby odnalazł jakoś te swoje wartości i był w stanie się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w którą właśnie wchodzi?
Po pierwsze, jeżeli tego potrzebuje, sięgnąć po psychoterapię. To w ogóle myślę, że to trzeba powiedzieć tutaj, żeby to było jasne. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, albo że coś chciałbyś zmienić, albo zastanawiasz się, czy to jest ten moment, żeby iść do psychologa, do psychoterapeuty, to tak, to idź. No, zawsze, jeżeli się zastanawiasz, a nie wiesz, bo ja bardzo często dostaję takie pytania. Czy to już jest ten moment, żeby iść? Albo skąd powinienem wiedzieć, że to jest moment, żeby iść do psychoterapeuty? Jeżeli się zastanawiasz, to zazwyczaj już jest ten moment, żeby pójść i zobaczyć, co
zawsze
się dzieje.
Zawsze można sprawdzić i najwyżej się okaże, że nie trzeba było.
Oczywiście. No? Pytanie, nad czym pracujemy. I no, tutaj wiesz...
A, mogę?
Mhm, proszę.
A co z... No bo teraz taki sportowiec, który z reguły ma duże ego, jest bardzo pewnym siebie osobą, bo już osiągnął dużo sukcesów i on sobie myśli, a ja nie potrzebuję iść do psychologa, ja sobie to z tym poradzę.
Powiem ci, że... To nie jest też tak do końca, że nie jest tak, że oni wszyscy tak sobie wyobrażamy, że są tacy egocentryczni, że są tacy tylko ja i nie zauważają. To są często, mam poczucie, że ci właśnie najlepsi mają ogromną świadomość i oni już współpracują z psychologami, z psychoterapeutami. Dobry psycholog, psychoterapeuta zauważy ten moment i nie będzie cisnął klienta czy klientki ku temu, nie, tak, no to musisz się zmotywować, ale pozwoli, żeby podążył za tym, czego chce. No i zauważył siebie może w innej perspektywie, w innym kontekście, no, tego, czego chce i czego potrzebuje. A więc zazwyczaj, w ogóle teraz już wzrasta świadomość i naprawdę ogrom sportowców pracuje z automatu z psychologami. No, jak oni są już dostępni w wielu klubach sportowych.
Coachów chyba też mają. To jest jakaś różnica, czy jest coach, czy psycholog w teamie?
Ja zazwyczaj się spotkałam z psychologami sportowymi, bo coach nie musi być psychologiem, ale psycholog, nie wiem, może być coachem jednocześnie, tak? Czyli skończył kurs coachingu, czy szkołę coachingu.
Mhm. Okej. Wydaje mi się, że w mojej, w cudzysłowie, karierze ja zrobiłem całkiem podobnie, bo jeździłem na rolkach, na wysokim poziomie w Polsce jeździłem i miałem w pewnym momencie dosyć, raz, że ten sport ma bardzo małe perspektywy, jeśli chodzi o zarobki, więc w gruncie rzeczy musiałbym żyć na najniższym poziomie i spać po znajomych, jak jeżdżę na zawody i tak dalej, co mi nie odpowiadało. A druga kwestia była taka, że miałem mnóstwo kontuzji i wiedziałem, że dojdę do momentu, kiedy będę po prostu cały rozwalony, jeśli chodzi o moje ciało i nie będę miał pieniędzy na to, żeby się wyleczyć z tych kontuzji. Więc to była dla mnie taka zmiana. I to są chyba teraz takie główne czynniki, na którymi się skupiam, żeby raz budować jakieś racjonalne relacje w moim życiu, dwa, żeby zarabiać pieniądze, a trzy, żeby dbać o zdrowie. I wydaje mi się, że w ten sposób wyszedłem u siebie z wartościami. I jeszcze psychologia bardzo mnie interesuje, bo zauważyłem w tamtym momencie, że właśnie poprzez to, że byłem bardzo skupiony na sporcie, to zaniedbałem niektóre rzeczy i miałem mnóstwo takich zakrzywień poznawczych, głównie jeśli chodziło o relacje, z których jak wyszedłem, to żyje mi się dużo, dużo lepiej. Więc polecam ze swojego doświadczenia bardzo przygodę z psychologią.
Jak najbardziej. Myślę, że uczenie zauważania swoich emocji, potrzeb, wspierania siebie na różnych etapach życia i w różnych momentach, bo przychodzi sportowiec. Tak? Pracujemy nad tym, nie wiem, jest w przygotowaniu do sezonu startowego. Pracujemy nad czymś, tak? Później jest sezon startowy. Pracujemy nad czymś. Ale może się tak zdarzyć, że jest kontuzja. Wtedy pracujemy jeszcze nad czymś innym. Tak? I jeszcze inaczej to wygląda. Więc przechodzą ci sportowcy różne etapy, różne momenty swojego życia, ale ważne jest to, żeby się uczyć tego, tej elastyczności, bo wartości... Zadam ci takie pytanie. Mhm. Teraz ja. Czym dla ciebie są wartości? Co to jest?
Cele życiowe, co jest dla mnie istotne, co bym chciał, żeby było... O co bym chciał zadbać w swoim życiu. Mhm. Czyli takie wartości, o które będę dbał. Czyli na przykład chciałbym mieć super kobietę albo chciałbym być relatywnie zdrowy psychicznie. Że nie będę miał właśnie jakichś takich typowych zakrzywień, które będą burzyły moje życie. Albo że będę zdrowy. Albo że będę zarabiał tyle pieniędzy, żebym się za bardzo nie musiał przejmować czymkolwiek. Dla mnie to są wartości. A czym dla ciebie są?
No i w kontekście elastyczności my na wartości patrzymy jako pewne sposoby działania. To, co nazywasz teraz, nazywamy celami, a wartości są czymś więcej, są takim drogowskazem, bo zobacz, przychodzi sportowiec, tak, czy pacjent, czy pacjentka i powiedzmy, celem jest to, żeby być, nie wiem, złapmy jakiś cel, wygrać, nie wiem, start jakiś, być zdrowym psychicznie, tak? I on do tego dąży. I na tym buduje całe swoje funkcjonowanie, swoją tożsamość. Ale ulega, tak, nie wiem, kontuzji, coś się dzieje. I cel, jakim było zdrowie, jest już nieosiągalny być może. Albo cel, jakim byłoby, nie wiem, jest kontuzja, popada w stany depresyjne i cel, jakim byłoby zdrowie psychiczne, tak, na ten moment zostaje zaburzony. Albo
ale
posiadanie.
To normalne.
No, to normalne, ale ludzie wchodzą z tym fuzję, no? Więc przyklejają się do tego i mówią: a, no ja chciałem mieć piękną kobietę, nie wiem, zdrowe dzieci, a na przykład okazuje się, że moje dzieci są chore, albo rodzi mi się chore dziecko, albo nie wiem, coś się dzieje, tak, w związku, tracę kobietę. Albo ja ulegam wypadkowi i jeżdżę na wózku i odchodzi ode mnie, powiedzmy, kobieta. Straszne tutaj scenariusze tworzę. Ale w tym momencie, będąc w fuzji z tym, że ja muszę mieć zdrowe dzieci, że to jest mój cel, że ja muszę być zdrowy, ja mogę się usztywniać na różnych momentach, na różnych etapach swojego życia.
Ale tutaj wchodzi w tych rzeczach, które ja wymieniłem, zdrowie psychiczne. Czyli jeśli jesteś zdrowy psychicznie, to potrafisz się zaadaptować do tej sytuacji, rozumiesz, że takie rzeczy się zdarzają i dostosujesz się do tego, co się stanie.
Ja powiem inaczej. Znam wiele osób, które są zdrowe psychicznie i jest im trudno się zaadaptować.
Bo to są super trudne sytuacje, które super wymieniłeś. Trudne. Wyobraź sobie, że jesteś w obozie koncentracyjnym. Tam się zaadaptuj.
Oczywiście. I dlatego mówimy o elastyczności i o tym, że jeżeli wartością dla mnie jest na przykład bycie otwartą na siebie i na moich bliskich, to jest tak szerokie, że kiedy ulegnę wypadkowi i będę jeździła na wózku, jeżeli stracę rodzinę, to ja nadal mogę być otwarta na kogoś, na siebie i to realizować.
Czyli dla ciebie wartością jest na przykład otwartość.
Tak, czyli bycie otwartym, realizowanie jakichś działań w jakiś sposób, bycie empatyczną, bycie zaangażowaną w coś. A więc poszukiwanie szerszych sposobów działania, a nie konkretnych celów.
Bardzo ciekawe. Ten gościu, którego słucham i bardzo mnie inspiruje, mówi, że jedną z jego wartości jest to, że bardzo ciężko pracuje i że poradzi sobie ze wszystkim. I zastanawiałem się nad tym, bo to się różniło od moich celów. I teraz rozumiem różnicę, dlaczego on do tego tak podchodzi. Bo to jest bardziej szerokie. I niezależnie, co się wydarzy, to on zawsze może to zaadaptować. Natomiast ja moich rzeczy nie mogę zawsze zaadaptować.
Dlatego ta szeroka perspektywa. No i przyjęcie tego... Ja zawsze mogę realizować jakiś sposób działania. No, nawet jeżeli leżę w łóżku, to ja mogę być jakaś dla siebie albo jakaś dla innych na przykład. Mogę jakoś wchodzić w relacje. Mogę robić najmniejszy krok z tego, co dla mnie ważne. Może nigdy nie osiągnę tego celu. Może już nigdy nie wrócę do zdrowia. I już nigdy nie będę w pełni zdrowa. Będę całe życie żyła, nie wiem, z bólem. Co jest ogromnie trudne. No i to wpycha w fuzję. Bo przecież ja miałam być zdrowa. To miała być podstawa mojej tożsamości.
Bardzo ciekawe.
Ale jeżeli jestem otwarta, to mogę być otwarta zawsze i wszędzie. Trochę się tego uczepiłam, ale to jest moje.
Nie, to jest super. Otwartości. To jest super. I przede wszystkim pokazałaś mi perspektywę, której wcześniej nie widziałem. I nigdy, a może gdzieś o tym słyszałem, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział to w ten sposób. A myślę, że to też jest ważne, żeby ktoś powiedział coś w konkretny sposób, który trafia do mnie, a nie tam do kogoś.
Jasne, czyli sposoby działania, a nie konkretne, bo często mówimy wartość, to rodzina, szczęście. I wiesz,
a jak jesteś nieszczęśliwy, to co?
No, pytanie, czy wtedy nie możesz, prawda, żyć pełnią życia? Bo to się sprowadza do tego w akcie, czy ja mogę żyć pełnią życia, nawet jeżeli będę przykuta do wózka, jeżeli będę, nie wiem, stracę rodzinę, zdrowie, pieniądze. Czy ja nadal mogę tak działać, aby realizować swoje potrzeby, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, czy wewnątrz mnie?
I czy wewnątrz mnie? To jest bardzo ciekawe. To czy w takim razie ciężka praca tego gościa się kwalifikuje, czy nie? On nie może ciężko pracować, jeśli będzie nie miał rąk na przykład.
No, pytanie. A może będzie ciężko pracował swoimi stopami?
Albo mózgiem.
No.
Ja sobie, bo ty przyczepiłem się tam, trochę się bałem, szczerze mówiąc, jak wysyłałem ci moje pytania, że się właśnie odbierzesz jako przyczepianie się, ale, bo ja się troszeczkę czepiam tego właśnie uspokajania się, jak masz, jesteś zmęczony, to weź dzień wolny, nic się nie stało, tak, akceptujemy cię, jesteś, najbardziej nie lubię you're enough, tego po prostu nie cierpię. Czego w ogóle nie rozumiem, może mi to wytłumaczysz dzisiaj. Ale dlaczego tego nie lubię, to dlatego, sama poruszyłaś tematy, które ja chciałem poruszyć, czyli co na przykład, jeśli pobłażasz sobie i rodzi ci się chore dziecko. I co wtedy? I ja, gdybym ja był w takiej sytuacji, nie daj Boże, to nie wybaczyłbym sobie tego, że wcześniej nie robiłem rzeczy, żeby być przygotowany, żeby zareagować na tą sytuację. I staram się przewidzieć naprawdę trudne sytuacje w swoim życiu i zrobić wszystko, że jeśli taka sytuacja się wydarzy, to będę w stanie sobie z nią jakkolwiek poradzić. A wydaje mi się, że jeśli bym sobie pobłażał, oglądam Netflixa i jadł chipsy, to nie do końca by tak było. Może te chipsy za bardzo na to nie wpłyną, ale Netflix na pewno.
Mm-hmm. Okej, okay. To jest pełna perspektywa. No to ja. Jednocześnie pytanie, czy to, wiesz, nie usztywnia. Znaczy tu i teraz, w tym momencie, w którym ty teraz jesteś, wiesz, też nie chcę jakoś tutaj się odnosić mocno do twoich rzeczy. Może spójrzmy...
Mi to w ogóle nie przeszkadza.
Czy tu i teraz, już w tym momencie, no, to jest pełnia, to jest tak, jak ja chcę żyć. Jeżeli wejdę w fuzję, powinienem był być przygotowany na to, co się stało. Przecież ja muszę. To jest to pewna droga do właśnie później takiego obarczania siebie przemocowego.
Ale to jest... Bo tutaj to jest moim zdaniem troszeczkę egoistyczne, bo jeśli ja mam chore dziecko, to moje szczęście jest podzielone. Ja jestem odpowiedzialny za to dziecko. I nie mogę myśleć tylko o tym, czy ja będę szczęśliwy, jak będę to robił. Ja muszę być odpowiedzialny za to dziecko. Jeśli nie wziąłem za nie odpowiedzialności, to nie mam szczęścia. Moja wina.
Oczywiście, ale odpowiedzialność również można brać na różne sposoby. A więc my możemy realizować odpowiedzialność na ogrom różnych sposobów. A więc ja zadbam o to, żeby to dziecko tak chodziło do specjalistów, którzy są dostępni tak, na NFZ, żeby było zapisane. Będę dbała o to, żeby w domu wykonywać ćwiczenia. Nawet jeżeli nie przygotowałam się na to, nie pracowałam godzinami, żeby zawsze być gotowa na wszystko w życiu, żeby mieć, prawda, nie wiem, poświęcałam godziny, żeby pracować, bo muszę być na wszystko gotowa, to kontekst elastyczności pozwala mi realizować odpowiedzialność na różny sposób. Tak? A więc ja będę odpowiedzialna za to, żeby to dziecko było, nie wiem, zadbane, nakarmione, tak? Kochane, całowane, przytulane, żebym, tak, było zadbane od strony specjalistów, do których będę jeździła, czy wykonywała ćwiczenia w domu, a może poczytam książki, albo to, co jest dostępne w internecie.
Ale to jest praca. Duża ilość, bardzo duża ilość pracy.
To jest ogromna ilość pracy.
Żadnego pobłażania.
Wiesz, pytanie, gdzie jest przestrzeń na to? A? I ile ja chcę z tego robić? Bo zobacz, pytanie, czy ja temu dziecku pomogę, jeżeli będę wykończona i my mamy jakieś limity. Ja wiem, że jest taka koncepcja tego, że nie ma limitów i że można robić wszystko i zajechać się, będzie okej. Okay. Biohackerskie grupy, wiesz tam.
Mi się wydaje, że jeśli się pracuje mądrze i ciężko przez dnie, nie, bo trzeba pracować jakoś super długo, żeby żyć na standardzie, który pozwala zaopiekować się o większość problemów. To nie jest jakieś niewykonalne, tak mi się wydaje. Więc jeśli rzeczywiście się do tego przyłoży i podejmuje się decyzję, żeby nie pracować ciężko w warzywniaku, bo ty wtedy możesz pracować 12 godzin dziennie, super ciężko. I raczej, jeśli nie prowadzisz tego warzywniaka, tylko jesteś pracownikiem w nim, to najprawdopodobniej za 2 lata nie będziesz w jakiejś super pozycji. Może to nie jest najlepszy przykład, ale wiesz, do czego zmierzam. Żeby znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie ta ciężka praca przynosi efekty takie, jak chciałoby się, żeby przynosiła.
Czasami ciężko pracujemy, a to nie przynosi efektów.
Dokładnie, do tego się...
Czasami popełniamy błędy i to jest okej, okay, to jest ludzkie. Bycie przy swoich błędach, albo po prostu bycie, tak, przy sobie, z życiem, które przynosi i sukcesy, i porażki, w których jest komfort i dyskomfort, z życiem, które nie jest zawsze szczęśliwe, ale jest w nim też duża doza cierpienia, to jest całkowicie naturalne i ludzkie. Mhm. Tak? Fuzja znowuż. Ze szczęściem, z tym, że trzeba pracować mądrze, trzeba kochać swoją pracę, trzeba mieć to i tamto, jest okej. Okay. Może dla mnie, może w jakimś kontekście, ale nie musi być okej okay dla ciebie czy dla ciebie. Każdy ma wybór. No i ludzie mają też wybór tego, aby podejmować złe decyzje, ale mają też wybór, aby nie chcieć czegoś. I to wszystko jest okej. Okay. No, niektórzy pracują ciężko, tak? Nie wiem, wyobraźmy sobie kogoś, kto pracuje fizycznie cały dzień, ale może być najszczęśliwszą osobą na świecie.
Często tak jest chyba.
No? A ktoś pracuje, nie wiem, 3 godziny dziennie, a jednocześnie jest całkowicie niezadowolony ze swojego życia.
Więc, i znudzony.
No, dokładnie, więc wiesz, kontekst. nie raczej gotowe, jakby to powiedzieć, funkcje, które musimy spełniać.
Ja mówię ze swojej perspektywy, dlatego mówię bardziej gotowymi funkcjami, bo to jest to, jak ja myślę i to jest to, czym ja się mogę podzielić, bo nie jestem psychologiem, więc nie myślę o wszystkich. Ja myślę tylko, to też nie za dobrze brzmi, ale staram się myśleć z mojej perspektywy, więc ja po prostu pokazuję moją perspektywę. Natomiast ty robisz fajną robotę jako psycholog, bo pokazujesz tą szerszą perspektywę, że są też inni ludzie, którzy mogą inaczej funkcjonować.
Są też osoby, które nie wiedzą i mają prawo nie wiedzieć, bo nigdy w życiu nikt im nie pokazał, jak to jest chcieć czegoś, no? Że one mogły czegoś chcieć. A więc jeżeli one nigdy nie zostały zapytane, czego chcą, co chcą robić, musiały spełniać funkcje innych osób, a więc urodziły się i były narzędziem do na przykład, nie wiem, spajania rodziny, do realizowania potrzeb matki czy ojca, do przelewania swojego lęku, to te osoby mają prawo nie wiedzieć, czuć się zagubione, ponieważ ich ja nigdy do końca się nie uformowało, ale również nigdy się nie oddzieliło od innych. A więc są w sojuszu z przekonaniem, że nie mogą, że nie powinni, że muszą być na przykład w pracy na etacie, bo to jest praca bezpieczna. Albo w pracy, nie wiem, której nienawidzą, ale...
Ale jest bezpieczna.
Ale muszą być prawnikiem na przykład. No.
Tak, to jest częste przekonanie. To chyba też o status chodzi, co? Żeby być prawnikiem albo lekarzem. Kiedyś to była taka modna praca, na której się dobrze zarabiało. I miałem znajomych, którzy... Wiedziałem, że nigdy nie skończę tej szkoły, ale oni szli do szkoły prawniczej, bo on będzie prawnikiem i pokaże wszystkim, że on jeździ takim i takim samochodem i jest prawnikiem. Nieważne, że jego to w ogóle interesuje.
I to jest okej. Okay. Wiesz, mówisz z perspektywy osoby, która wie, czego chce.
No, staram się przynajmniej.
Okej, okay. No ale z tego gdzieś tam wychodzisz i czujesz się w tym okej. Okay. Mhm. A są osoby, które czują się zagubione, i mają prawo czuć się zagubione, patrząc na perspektywę ich historii życia. I to jest okej, okay, żeby być w wieku 30, 40, 50, 60 czy 70 lat i nie wiedzieć, czego chcemy. I w tym momencie budować swoje życie, zauważać swoje wartości, nie wiem, poszukiwać tego, co chcemy robić, na nowo swojej kariery i tożsamości.
I takim osobom pewnie też powiesz, że najlepiej pójść na terapię, żeby budować to. Terapia odpowiedzią na wszystko.
Wiesz, to jest zaglądanie w siebie. Mhm. No, jest trudne. Potrzeba jest osoba, która zobaczy, czy nie robisz inaczej. Powiem inaczej. W przypadku terapii traumy my używamy takiego stwierdzenia jak miareczkowanie. A więc może przyjść pacjent, może usiąść przede mną i zacząć wylewać z siebie to, co mu się przydarzyło, tą ogromną historię cierpienia. I jeżeli ja na to pozwolę, żeby on wylał wszystko od razu i nie będę miareczkować tego, czyli wyciszać, regulować, stopować, to on może się retraumatyzować. A więc,
czyli programować od nowa.
A więc na nowo przeżyje traumę, na nowo się retraumatyzuje.
Mogę cię zatrzymać, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Bo znam osobę, która specjalnie szuka psychologów, którzy będą przyjmowali na 2 albo 3 godziny, po to właśnie, żeby zrobić dokładnie to, o czym mówisz. Czyli żeby, bo w innym wypadku ta osoba nie jest w stanie opowiedzieć wszystkiego, co się u niej wydarzyło.
Mm-hmm. No i to jest i stąd miareczkowanie, gdzie prawda, właśnie my stopujemy, mówimy okej, okay, stop, wrócimy do tego, ale na twoich warunkach, tak? Wrócimy do tego, ale regulując ciebie, więc nie chcemy, żeby pacjent wychodził z sesji rozregulowany całkowicie, taki, że on wychodzi i on nie wie, da, co dalej. Mhm. Bo...
Czyli jeśli ktoś wychodzi w takim stanie z sesji, to też jest sprawa tego niemiareczkowania?
Nie, znaczy, tak się zdarza. Na niektórych etapach to jest okej, okay, w niektórych przypadkach to jest okej. Okay. Ale musimy być uważni, szczególnie na początku, gdzie chcemy, aby pacjent na tej krzywej poliwagalnej, jeżeli on jest zatrzymany, bo my aktywizujemy się i możemy utknąć w jakimś miejscu, najtrudniejsze jest zablokowanie energii w ciele. A więc jeżeli ja płynę, to płynę. Ale jeżeli jestem zablokowana i nigdy nie wyciszam się...
Mówiąc energii, mówisz tego napięcia
pobudzenia,
na krzywej.
Pobudzenia w układzie nerwowym, w autonomicznym układzie nerwowym. A więc ja cały czas jestem pobudzona, mogę dojść aż do zamrożenia. A więc miejsca, gdzie ja jestem silnie pobudzona wewnętrznie, ale zewnętrznie tego nie widać. A więc ja jestem taka, no, siedzę. I jestem całkowicie zablokowana, nic po mnie nie widać, zaciśnięte zęby. Wydaje się być, prawda, spokojna, ale w środku jest burza. To jest taki stan układu nerwowego, który natura stworzyła po to, aby zwierzętom, aby ssakom było łatwiej umierać.
Umierać?
Tak, to jest stan, który przygotowuje nas do śmierci. To jest ten moment, zamrożenie, to jest ten moment, kiedy oglądasz na przykład na programach przyrodniczych, jak, nie wiem, lew, lwica złapała, nie wiem, jakąś antylopę. I ta antylopa wygląda, jakby nie żyła.
No i ona... Czyli on, ja zawsze myślałem, że one udają, że nie żyją po to, żeby ten lew je zostawił.
Dokładnie. I są dwie opcje. One wchodzą w taki stan zamrożenia, przygotowania. Wyglądają, jakby nie żyły. Albo da, lew się przestanie interesować, no bo drapieżniki, no, padlina. No,
lubią polować.
Prawda? Poza tym oko drapieżników jest jak najbardziej na ruch mocno uwarunkowane, więc dopóki się rusza, dopóki ucieka, to jest ciekawą zdobyczą, kiedy się nie rusza już, prawda, potrafi lew przestać się interesować. Może zostawi na później, no, może będzie chciał później zjeść, ale jeżeli zje, to dysocjacja jest tym, co właśnie przygotowuje nas na łagodniejszą śmierć. Bo ja się dysocjuję od swojego ciała. Mnie już tam nie ma tak naprawdę. To się dzieje w przypadkach gwałtów. No, często kobiety mówią, ja czułam, jakby mnie tam nie było. Jakbym była gdzieś obok i patrzyła na siebie z boku. Dlaczego? Bo przyroda przygotowała nas do tego, że kiedy nas dopadnie ten drapieżnik, dysocjujemy i nie czujemy już swojego ciała tak naprawdę. No, żeby to była tak zwana łagodniejsza śmierć. Tak? To jest bardzo trudne, ale my potrafimy latami trwać w dysocjacji, być oddzieleni od swojego ciała, być oddzieleni od swojego czucia siebie.
Czyli jakbyś opisała funkcjonowanie osoby, która żyje w takim stadium?
Jest to pewien taki, bardzo różnie to wygląda. Wchodzenie w stan zamrożenia to taki brak kontaktu ze swoim ciałem, a jednocześnie silne napięcia. Taka osoba idzie do fizjoterapeuty czy do osteopaty i okazuje się, że ma pełno napięć w różnych miejscach. Często, nie wiem, tak, szczęka, miednica, ale w ogóle napięcie w ciele. Tak? Różnego rodzaju kontuzje. Taka osoba idzie, ćwiczy, tak, a jest już powspinana, wiemy, że z psychologii sportu, jeżeli sportowiec wyjdzie na murawę zbyt wysokim pobudzeniem, zbyt wysokim napięciem, to częściej doznaje urazów i kontuzji.
Ja mam często kontuzje. Czyli co mogę z tym zrobić?
No, po pierwsze, ja zawsze polecam wizytę u osteopaty,
fizjoterapeuty.
Fajnie, jeżeli to jest osoba pracująca psychosomatycznie też. Sprawdzanie napięcia. No, też zobacz, mówisz o tym, że ty chcesz być takim, wchodzisz w te wyższe fazy napięcia i chcesz w nich zostawać długo.
I ma to swoje konsekwencje.
To ma swoje konsekwencje. No, jak w układzie nerwowym jak najbardziej. I taka osoba w dysocjacji, ona może mieć poczucie, jakby czas płynął, ona była gdzieś zawieszona, nie czują swojego ciała do końca, nie wiedzą, czego chcą. To również mogą być już takie stany depresyjne, mocne obniżenie nastroju, myśli samobójcze. No już takie, że już nic mnie nie czeka. Ale ten, jak najbardziej, te wszystkie mechanizmy obronne powstały po coś. I one są bardzo ważne. To nie jest tak, że my powinniśmy ściągać z siebie wszystkie mechanizmy obronne.
Tak, bo jest przyjęte tak, że jak jest ten flight or flight i tamten właśnie jeszcze jest ten freeze, o którym mówisz, to ja zawsze o tym tak myślałem, że osoby, które walczą, to są osoby pewniejsze siebie i alfa, a osoby, które zamraża albo uciekają, to są osoby słabsze. Ale to nie jest prawda, bo czasami zagrożenie jest tak silne, że trzeba uciekać i każdy ucieka.
Oczywiście i każda z tych technik, każdy z tych mechanizmów obronnych jest po coś. I również przychodzi pacjent, my nie zdejmujemy z niego na wstępie wszystkich mechanizmów obronnych. Często to trwa bardzo długo, zanim będziemy powoli ściągać mechanizmy obronne, bo one trzymają w całości nas. One powstały po coś, na jakimś etapie naszego życia, bo miały nas chronić. A więc ja zawsze mówię, że to nie jest, można mówić brzydko tutaj, czy nie?
Pewnie.
Że to nie jest z dupy, za przeproszeniem, tylko to powstało po coś. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, bo to uratowało nasze życie na jakimś etapie, nasze ja, nasze czucie. No? Dysocjacji bywa, że to ja pacjenta zostaje oddzielone i schowane głęboko. Dlatego bardzo często też pracujemy z pacjentami na częściach różnych jego.
Co to znaczy?
Często pacjenci, możemy to nazwać w różny sposób, nie wiem, maskami, częściami, wewnętrznym dzieckiem. Tak? Czyli w środku jest jakaś osoba.
Mhm. Ja zawsze mówię, że we mnie jest dwóch albo trzech.
Mhm. Są różne części. Często w stanie traumy, ogromnego kryzysu następuje takie rozdzielenie i to na przykład wrażliwe ja, to ja, które było empatyczne, które było otwarte, zostaje schowane, a na to miejsce powstaje na przykład ja, które spełnia oczekiwania innych, które jest agresywne, które jest takie, wiesz, narcystyczne czy egocentryczne, bardzo pewne siebie na zewnątrz, a w środku jest coś bardzo, bardzo zranionego. Ale to też może być takie, ta zewnętrzna część, ta, która tak bardzo chce być perfekcjonistyczna. Wszystko robi, wiesz, tak. No, wszystko jest idealnie. Spełnia oczekiwania innych. A w środku jest ta część, która właśnie się zdysocjowała.
Została odwrócona pewnie.
Została wepchnięta tak głęboko, żeby ją chronić mechanizmami obronnymi. No, perfekcjonizm.
Czyli z taką osobą najpierw trzeba zdjąć z niej tą obronę, bycie taki pewny siebie i perfekcyjny. Hmm?
Najpierw trzeba ją podbudować. No, nigdy nie ściągamy od razu
mechanizmu. Czyli od razu mówisz do tego czegoś wewnątrz?
Nie, też nie. To jest naprawdę krok. To jest też ciekawy temat. Przychodzą pacjenci, oni chcą już tu i teraz. Chcą tak, żebym ja powiedziała, dała jakieś techniki i już się zmieniło. To jest naprawdę krok po kroku, zauważanie siebie. Przychodzi moment, kiedy możemy trochę bardziej z czymś skonfrontować, ale to jest powoli, powoli, powoli budujemy. Niektórzy pacjenci potrzebują lat terapii i to jest okej. Jest pewne przeświadczenie, że terapia powinna trwać szybko, krótko, już tu i teraz, najlepiej najkrótsze. Ostatnio na TikToku znalazłam kobietę, która mówiła o tym, że można się pozbyć traumy w 30 sekund, wykonując pewne ćwiczenie.
To dlatego, że oglądasz TikToka.
To oczywiście. To oczywiście jest, powiedzmy to na głos, to jest totalna ściema. Ale wiesz, jest taka tendencja, nie? Instant wszystko.
Mi się wydaje, że ja zawsze mówię, że terapia jest jak siłownia. I że tak właściwie może trwać całe życie, jeśli się tego chce.
I trzeba to powiedzieć na głos, to jest okej. Okay. Mhm. Są osoby, które będą chodziły na terapię całe swoje życie. I to jest okej. Okay. Są osoby, które będą chodziły na terapię, potem będą miały jakiś czas bez terapii, a potem wrócą na nią.
I ale to jest tak jak, dlatego powiedziałem, że to jest jak trener, bo jeśli jest jakiś sportowiec, na przykład bokser, on też ma trenera całe życie. Jakoś w tym nikt nie widzi problemu.
Jak najbardziej. I to jest okej, okay, żeby ktoś, nie wiem, przychodził na terapię całe swoje życie, żeby przychodził 15 lat, 20 lat, 2 lata czy rok. To wszystko jest okej i to wszystko jest normalne. Jak najbardziej.
Super. W takim razie zapraszamy wszystkich na terapię i że nie kończycie szybko. Ja chodziłem na swoją 3 lata. Ile ty chodziłaś?
Ja chodziłam 2 lata.
Okej, okay. To i tak w miarę szybko skończyłaś.
Tylko, że wiesz, w moim przypadku jest troszkę inaczej, bo ja cały czas tak naprawdę pracuję nad sobą w różnych nurtach. A więc jeżeli teraz na przykład certyfikuję się w TRE, czyli Trauma Releasing Exercises.
Trauma Releasing, czyli pomagasz ludziom z traumą.
Z napięciem raczej. Pracujemy właśnie tutaj w kontekście tej krzywej poliwagalnej z napięciem, z uwalnianiem napięcia.
Czyli somatycznie bardziej.
Tak, poprzez drżenia w ciele.
I czy to wpływa na rozwiązanie traumy, czy raczej tylko pomaga z napięciem?
Nie, to nie jest terapia. Tak jak powiedziała prowadząca mentorka, nazwa może jest trochę niefortunna, bo sugeruje.
Sugeruję.
No, ale to wspiera. No, to mocno wspiera, pozwala uwalniać napięcia, poszukiwać swoich granic, zauważać swoje ciało, przyzwalać kontakt, no, przyzwalać na emocje, na kontakt z tymi emocjami. Więc wiesz, jeżeli ja w czymś się rozwijam, to sama też to na sobie robię. Tak? No, trenuję, chodzę do innych prowajderów. Więc tak naprawdę cały czas nad sobą pracuję.
Mhm. Wiesz co? Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Ja mam tak, że bardzo mało pamiętam. Generalnie moja pamięć jest kiepska, a także z dzieciństwa nie pamiętam prawie nic. I prawdopodobnie dlatego, bo mam jakieś nieprzyjemne doświadczenia, które mój mózg po prostu wymazał, bo już sobie przypomniałem niektóre rzeczy, które wcale nie były jakieś straszne, ale po prostu mój mózg je wymazał i byłem taki zaskoczony, że wow, to się wydarzyło i dopiero sobie przypomniałem. I zastanawiałem się, czy ja powinienem coś z tym robić, czy tak właściwie jak dobrze funkcjonuje, to nie muszę się tym zajmować, bo jest takie powiedzenie, że jeśli coś działa, to po co to nie naprawia się rzeczy, które działają. Więc to jest jedna rzecz, na którą się zastanawiam.
Oczywiście to jest najważniejsze pytanie. Czy ty chcesz?
Pytanie, czy jest jakaś korzyść z tego? Czy nie narobię przypadkiem więcej szkód niż korzyści?
Wiesz, musiałabym teraz wziąć odpowiedzialność za to, że na pewno będą korzyści. Tak? Mhm. Nie wiem. Mhm. Nie mam pojęcia.
Okay.
Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, to pamiętam, powiedział raz Harris na szkoleniu, kiedy u niego byłam. Mhm. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i... znaczy nie inaczej, jeżeli ty przychodzisz do terapeuty i on mówi ci, że on na pewno ci pomoże i że jego techniki są najlepsze i on na pewno cię uzdrowi, to wyjdź. Mhm.
Czyli to zależy.
Bo to zależy.
Jasne.
Ja nie wiem, jak dane ćwiczenie się sprawdzi u danej osoby. My możemy spróbować razem.
A czy jest tak, że ktoś komuś może pogorszyć?
Oczywiście.
O, to jest bardzo ważna informacja, której nikt nie mówi.
Słuchaj, jeżeli...
Skutki uboczne terapii.
Wiesz, pytanie, dlaczego się pogarsza, tak, w danym momencie? Przychodzą osoby, które funkcjonują w jakiś sposób, oczywiście dbamy, żeby się nie pogorszyło. Jeżeli się pogarsza, to zauważamy dlaczego. Ale przychodzą osoby, które są poblokowane, w jakiś sposób funkcjonowały. A my im pokazujemy, co się dzieje, gdzie są zablokowane, co robią sobie, co robią innych. I one mogą czuć różne emocje. I jeżeli czucie różnych emocji albo czucie dyskomfortu nazywamy pogorszeniem, a tak zazwyczaj jest, no bo jak to, ja czuję smutek większy.
Ale w teorii, po przejściu i po odblokowaniu tych wszystkich rzeczy powinno być lepiej.
Jak najbardziej.
W teorii.
Pacjenci często mówią, że jest trudno, nawet po x latach terapii, bo widzą więcej, więc trudno jest nie widzieć, trudno jest nakładać iluzje. Przez to jest trudno, bo widzą innych, widzą, co inni im robią.
Ale mają też większe możliwości.
Ale jednocześnie koniec końców, tak jakby oni uznają, że i tak psychoterapia była najlepszym, co zrobili dla siebie, bo oni widzą, bo poczynili ogromne kroki, bo dokonali ogromnych zmian. Ale to, że oni przeszli psychoterapię, wcale nie znaczy, że jest teraz, nie wiem, nieziemsko łatwo, ich życie to jest, wiesz, świergot ptaków i nie wiem, tak? I picie wody ze strumyczka.
Jasne.
Ja dostaję takie pytania często. Czy tobie jest łatwiej, skoro jesteś psychologiem? Myślę, że nie.
Myślę, że nawet może być trudniej.
Zdecydowanie nie. Ale jednocześnie uważam, że to jest cudowne móc mieć taką wiedzę, taką świadomość i móc tak wchodzić w relacje z innymi. A więc czy to pomocne w tym kontekście? Tak. Więc myślę, że tutaj posłużę się tym, co mówią pacjenci. To jest trudne i oni, często ludzie nie wiedzieli przed tym, że będzie tak trudno na terapii, ale jednocześnie koniec końców to jest tak uwalniające, odkrywające siebie, tak wspierające doświadczenie, że nie mam pacjenta, który nie powiedziałby na którymś etapie, że uważa, że na psychoterapię powinni pójść wszyscy. No, i że chciałoby wysłać wszystkich po prostu na psychoterapię, żeby zobaczyć, co można. Zobaczcie, ile można zbudować.
Bo ludzie nie rozumieją, czym jest psychoterapia. Jak ja poszedłem na psychoterapię, też nie rozumiałem. I później pamiętam, że chodziłem na tą psychoterapię już tak pół roku i byłem taki zszokowany, że to jest po prostu kompletnie coś innego, niż mi się wydawało. I później pamiętam, że rozmawiałem z moimi znajomymi i oni patrzyli na tą psychoterapię i wiedziałem, że oni myślą o tej psychoterapii, to co ja myślałem pół roku temu. I nie sądzę, że to się da wytłumaczyć, szczerze mówiąc.
Myślę, że problemem jest też to, że ludzie myślą, że to będzie, że ktoś za nich, czyli terapeuta za nich coś zrobi, że będzie łatwo i jak już zaczną, to będzie przyjemnie cały czas. I zawsze będą szczęśliwi. Mhm.
A to jest raczej jak siłownia, czyli ciągły stres i wystawianie się na troszeczkę więcej dyskomfortu.
Jasne. I w takim kontekście, dlatego wiesz, to twoje pytanie, czy może się pogorszyć? No.
Teoretycznie kontekst, tak jak mówisz, cały czas kontekst.
No, to jest kontekst. Na koniec końców są momenty, kiedy jest trudniej, ja jestem bardziej świadoma, więc mocniej coś przeżywam na przykład. Mhm. Czy pacjent, który był całkowicie poblokowany, zaczyna odczuwać jakieś emocje, więc mogą na to najść ataki paniki. Ale jednocześnie my nad tym pracujemy, cały czas jesteśmy w pracy i on budując nowe umiejętności, mierzy się z tym, ale ma wiedzę. I po przejściu kolejnych dyskomfortów, on uczy się ogromnie o sobie, o tym, jak chce wchodzić w relacje ze sobą, jak chce wchodzić w relacje z innymi, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna. Co jest jego, a co jest czyjeś. To jest bardzo
to było
często.
Bardzo ważne dla mnie. Mhm.
Bo ludzie przychodzą i mówią, że wiesz, biorą od wszystkich wszystko. Ktoś ci mówi...
Albo nakładają na innych.
To też. Bo jeżeli nie wiem, gdzie się zaczynam, a gdzie się kończę, to wiesz, będę siebie przelewała, ale będę też pozwalała innym, żeby wlewali się we mnie.
Dokładnie, dokładnie. Kończmy tym cytatem, nie cytatem, zdaniem, bo kończy nam się czas. Bardzo ci dziękuję. Uważam, że mega rozmowa. I chętnie cię zaproszę jeszcze raz, jeśli będziesz chciała przyjść.
Dziękuję bardzo. Ja zawsze mówię, że to jest zbiór opinii pewnych moich doświadczeń. Z tym się można w jakiś sposób nie zgadzać czy zgadzać, ale pamiętajmy, że to jest coś też mojego tutaj, prawda? Więc jestem otwarta zawsze na dyskusje wszelakie, no jeżeli one są również otwarte na widzenie różnych perspektyw.
Mhm. Jeszcze powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Na Instagramie najczęściej. Paulina Danielak.psycholog. Tak mi się wydaje.
Paulina Danielak.psycholog. Też mi się tak wydaje.
Tak. I gdzie jeszcze? Na mojej stronie. Paulina Danielak. www.paulinadanielak.pl. Myślę, że jak wpiszę Paulina Danielak w Google, to tego jestem też na TikToku.
Słyszałem.
Jak najbardziej. Jak najbardziej.
Paulina Danielak.psycholog. Właśnie sprawdziłem.
Super.
Tak jest. Zapraszamy. Paulina robi super grafiki. Sama.
No.
Jeszcze sama je robisz?
Sama robię, tak.
Naprawdę niezłe.
I tutaj teraz moje skonceptualizowane ja i wiesz, syndrom oszusta mówi, nie no przestań, gdzie tam, jakie grafiki?
Ja nie mówię, że są super profesjonalne, mówię, że nie, są niezłe.
Ja jestem z nich bardzo dumna, tak naprawdę. Ja jestem z nich bardzo dumna.
I powinnaś być. Dobra,
super.
Kończymy.
Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Cześć.